To jest wielka łaska Pana naszego, że możemy spotykać się, być na tym miejscu już teraz bez większych ograniczeń. Także cieszymy się bardzo, że jesteśmy i że możemy w Panu naszym wzrastać. Kochani, ja chciałem dzisiaj poruszyć zagadnienie dotyczące rozdzierania szat, a jak się to ma do pokuty. Abyśmy wiedzieli to, co w Starym Testamencie tak bardzo było w sumie popularne, no bo dzisiaj w naszych czasach nie widziałem, żeby ktoś szaty rozdzierał, tylko widzę, że niektórzy w porwanych spodniach chodzą, ale to nie o takie rozdzieranie chodzi, żebyśmy to wiedzieli. Więc będziemy czytali Słowo Boże z drugiej księgi Kronik, z 34 rozdziału przeczytamy wybrane wersety. Najpierw od 1 do 8, później od 14 do 19 i od 30 do 33, abyśmy całości nie musieli czytać. W zasadzie tylko te zagadnienia, które chciałem dzisiaj poruszyć. Od 1 wersetu. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z Aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzidlane, rozbijając aszery i bałwany i odlewane posągi, rozkruszyć miał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach Manasesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów w ich ruinach wokoło. Kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany na miał. Poutrącać ołtarzyki kadzidlane w całej ziemi izraelskiej, po czym powrócił do Jeruzalemu. W 18 roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, dowódcę miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana, swego Boga. 14. Gdyby wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni pańskiej, kapłan Hilkiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego podanego za pośrednictwem Mojżesza. Hilkiasz odezwał się więc i rzekł do pisarza Szafana: znalazłem w świątyni pańskiej księgę zakonu. Następnie Hilkiasz oddał tę księgę Szafanowi. A gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładne sprawozdanie, mówiąc: wszystko, co zostało zlecone twoim sługom, oni wykonują. Wysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni pańskiej i dali je do rąk dozorujących i do rąk wykonawców robót. Potem pisarz Szafan powiedział królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty. 30 werset. Potem wstąpił król do świątyni Pana oraz wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i lewici i cały lud, od największych do najmniejszych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw, i z całego swego serca i całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze. I kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich, i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana Boga ojców swoich. Zobaczmy, młody chłopak, prawda? Bardzo młody chłopak, w zasadzie nawet, prawdę mówiąc, to nawet i bardzo długo nie żył. 31 lat panował, 8 lat jak wstąpił na tron, a więc 39 lat miał jak zmarł. A więc młody, całkiem młody człowiek, i zobaczmy, jak serce jego lgnęło do Boga, jak serce jego pragnęło prawdy tej, która przekazywana była aż od Mojżesza. I on chciał, tak jak jego przodkowie, tak jak Dawid, służyć Bogu Wszechmogącemu i dlatego zaczął oczyszczać kraj. My jako wierzący ludzie mamy też pewne zobowiązania wobec Boga. Kiedy czytamy Boży zakon, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Nowy Testament, Słowo Boże musi mieć wpływ na nasze życie. Nie tak jak wielu królów izraelskich czy judzkich postępowało, że nawet jeśli ich ojcowie, jeśli ich poprzednicy w panowaniu nad Izraelem przestrzegali Bożego prawa, to się okazało, że wstępował syn na tron i robił wszystko, co złe w oczach Pana. Zobaczmy, w oczach Pana, robienie czegoś w oczach Pana ma wielkie znaczenie. Co to oznacza? Bo to oznacza, że Bóg patrzy, oczy swoje ma skierowane na tych, którzy robią coś dobrze w oczach Pana albo robią źle w oczach Pana. Jeżeli my robimy dobrze w oczach Pana, to jesteśmy Jego sługami, to jesteśmy tymi, którzy żyją według Jego woli. Co w czasach biblijnych oznaczało celowe rozdzieranie szat? Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj się nie praktykuje już takich rzeczy. W ogóle w Nowym Testamencie już niewiele jest takich przypadków, chociaż niektóre, nieliczne, są jeszcze na początku, jak rozpoczęło się tworzenie Kościoła Jezusa Chrystusa, czy kiedy Jezus Chrystus był tutaj na ziemi, jeszcze pewne fakty rozdzierania szat były opisane, ale najczęściej to jest opisane w Starym Testamencie. W Biblii opisano wiele takich sytuacji, w których ktoś rozdarł swoje szaty. Współczesnym ludziom takie zachowania nawet mogą wydawać się dziwne, prawda? No, szaty tamte raczej nie były zapinane, więc tak to rozerwało się, no to już nie można było zapiąć. Dzisiaj jak się rozerwie, jak ja bym koszulę rozerwał, to pewnie guziki by mi tylko odskoczyły, później poprzyszywać te guziki i wszystko w porządku. Ale słuchajmy, to jest coś ważnego. Z tym rozdzieraniem szat to jest coś ważnego, bo nawet jakby w momencie, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, to zasłona świątyni, prawda, nie została rozpięta z guziczków, tylko została rozerwana od góry do dołu. Dokładnie tak, jak rozdzierane były szaty przez tych, którzy pokutowali, prawda, nie schylali się i od dołu nie rozrywali tych szat, tylko od góry, tu przy szyi brali, więc zasłona świątyni również od góry została rozerwana. To tak jakby zasłona świątyni to była szata Boża i Bóg rozrywa tą szatę i odkrywa to miejsce najświętsze, prawda? Daje to dowód tej pokuty, którą cały świat jakby przed Boga przynosi w osobie Jego Syna Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ciekawe. Wśród Żydów to rozdzieranie szat było wyrazem bardzo silnych emocji, które wywołane były po pierwsze rozpaczą, po drugie żalem, po trzecie upokorzeniem, po czwarte oburzeniem, czy też po piąte żałobą. Z takich powodów Żydzi rozdzierali swoje szaty. Na przykład Ruben rozdarł swoje szaty, gdy odkrył, że jego plan ocalenia brata, czyli Józefa, został udaremniony, ponieważ Józefa najpierw wrzucili do studni, a on pomyślał, że później przyjdzie i wyciągnie Józefa, a później wyjęto ze studni i sprzedano w niewolę. I on wtedy właśnie rozdarł swoje szaty. Ich ojciec, Jakub, również rozdarł swoje szaty, kiedy doszedł do wniosku, że Józefa pożarł dziki zwierz. To jest opisane w 1 Mojżeszowej 37 rozdziale. Pierwsze, kiedy Ruben rozdziera swoje szaty, to jest 29 werset. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł szaty swoje. A później właśnie to, kiedy Jakub rozdziera swoje szaty, w 34 wersecie jest napisane: wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra. Więc widzimy żal, niezwykły żal i jakieś takie przeżycie bardzo głębokie z powodu, on wtedy uważał, śmierci Józefa. Hiob również rozdarł swoje szaty, kiedy mu doniesiono, że zginęły wszystkie jego dzieci. Joba pierwszy rozdział od 18 do 20 wersetu mówi tak: gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie, twoje córki jedli, pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon Bogu. Widzimy przeżycie, głębokie przeżycie powoduje rozdzieranie szat. Posłaniec w rozdartej szacie poinformował również arcykapłana Helego, że Izraelici ponieśli klęskę w bitwie, jego dwóch synów nie żyje, a Arka Przymierza została zdobyta. 1 Samuelowa 4,12. A pewien Benjaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Widzimy przeżycie, straszne przeżycie i wtedy rozdzierają szaty. Jozjasz rozdał swoje szaty, tak jak czytaliśmy na początku, kiedy usłyszał słowa Księgi Prawa, Księgi Zakonu i uświadomił sobie grzeszny stan ludu Bożego. Zdał sobie sprawę z tego, że w grzechu żyją, dlatego że czynili wiele różnych rzeczy, a dopiero wtedy zaczęli czytać zakon. Pomyślmy, Izraelici, wybrany naród, który miał w zasadzie według polecenia Mojżesza raz do roku wszyscy mieli być zgromadzeni i miał być odczytany zakon. No widocznie bardzo długo go nie czytali i bardzo mocno zboczyli z Bożej drogi, dlatego że jest w tym momencie niezwykłe poruszenie króla, bo kiedy zakon odczytali, rozrywa szaty na znak, że trzeba pokutować. Jest naprawdę źle. Naprawdę jest źle. W Nowym Testamencie arcykapłan Kajfasz rozdarł swoje szaty w czasie procesu Jezusa, bo usłyszał coś, co on błędnie ocenił jako bluźnierstwo. Mateusza 26:65. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: zbluźnił! Wiecie, kiedy wypowiedział te słowa? Kiedy Jezus Chrystus powiedział, że jest Bogiem. Jasno i wyraźnie się wypowiedział. Zbluźnił, zbluźnił. Więc zobaczmy, są sytuacje, w których Żydzi właśnie tak robili. Według tradycji rabinicznej każdy, kto usłyszał bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu, był zobowiązany do rozdarcia swoich szat. Inaczej mówiąc, jeżeli posłyszałeś coś naprawdę bluźnierczego, coś ktoś mówi przeciwko Bogu, powinieneś rozerwać swoje szaty. I według Starego Testamentu, według zakonu, według tradycji w zasadzie rabinicznej, na przykład jesteś na jakimś tam kabarecie, gdzie jest coś przeciwko Bogu mówione i musisz wtedy co zrobić? Rozerwać swoje szaty. Czy za każdym razem, jak posłyszałeś jakieś bluźnierstwo w telewizji, czy reagujesz? Jeśli nawet my w tych czasach, w których żyjemy obecnie, nie rozdzieramy szat, to czy robimy coś w tej sprawie, jeśli słyszymy takie bluźnierstwa? Kochani, to jest niezwykle ważne. Ja pamiętam kiedyś takie zespoły występowały, które były charakterystyczne i nawet taki był konkurs piosenki z przekleństwami. Kiedyś, nie pamiętam już ile to lat temu, w Radomiu odbywał się ten konkurs takiej piosenki i on był późno w nocy, po 22:00. Był taki koncert i zespoły występowały, które im więcej w słowach piosenek bluźnierstw, tym lepiej. I ten wygrywał, kto najwięcej ich tam umieścił, a jednocześnie piosenka była bardzo atrakcyjna, prawda? I jakiś tam fragmencik tego puścili na dowód tego, że tam są bluźnierstwa. Ja posłyszałem jedno zdanie i do dzisiaj je zapamiętałem i powiem szczerze, co najmniej już 5 czy 6 razy Boga przepraszałem, że w ogóle to posłyszałem. My musimy reagować, tak jak Żydzi musieli reagować na to, jeśli było bluźnierstwo i musieli rozerwać swoje szaty, to było zobowiązanie, tak i my, jeśli nie rozdzieramy naszych szat, to przynajmniej musimy rozerwać nasze serca. I taka jest rzeczywiście prawda. Ale co się działo w świecie później? Po zburzeniu świątyni w Jerozolimie ustalił się jednak inny pogląd rabiniczny. Zobaczmy, jak poglądy rabiniczne można było zmieniać. Inny pogląd rabiniczny, w myśl którego ten, kto słyszy, jak bluźni się imieniu Bożemu, nie musi rozdzierać swoich szat. W przeciwnym razie byłyby one podarte na strzępy. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że już tyle bluźnierstw jest po kolei, jedno po drugim, że jakbyś rwał swoje szaty za każdym razem, to same paseczki by tylko zostały. Takie frędzelki by tylko wisiały, bo musiałeś rozerwać szatę. Czyli zaczynają pomału przyzwyczajać się do bluźnierstw. Dzisiaj ludzie bardzo przyzwyczajają się do bluźnierstw, i wiecie, reagują tylko w niektórych momentach, bo wcześniej, jak dowiedzieli się na przykład, że ja jestem duchownym pastorem, no to jak mieli tam zakląć, to no przepraszam, nie będę tu, takie słowo, ale nie będę. Ale teraz to już nie robią sobie z tego nic. Ewentualnie przeklną i przeproszą wtedy dopiero. Albo w ogóle nie reagują. Wiedząc, nie reagują. Przedtem przy kobietach starali się nie przeklinać, prawda? A teraz i przy kobietach przeklinają, i kobiety przeklinają. A więc zobaczmy, bluźnierstwa i złe słowa wychodzą z ludzi coraz bardziej, coraz większy wpływ ma diabeł, szatan i demony na ludzi i ludziom zaczyna powszednieć grzeszenie i nieczysta mowa. Zwróćmy na to też uwagę, że te zwyczaje nieczystych słów zaczynają wchodzić również do kościołów. Jeszcze nie tak dużo, ale pomalutku zaczynają wchodzić. Ja nieraz zaczynam już słyszeć duchownych, którzy wypowiadają nieczyste słowa. W jakichś wywiadach, w jakichś tam rozmowach zaczynają wyrzucać takie, no takie powiedzmy lekko bluźniercze słowa, ale zaczyna język być nieczysty. Język będzie coraz bardziej nieczysty, jeśli nie będziemy reagować. Żydzi przestali rozrywać szaty, a my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie przestajemy pokutować. I taka jest prawda. Coraz bardziej to się rozszerza. Rozdarcie szat nie miało w oczach Bożych wprawdzie żadnej wartości, jeśli czyjś żal nie był naprawdę szczery. To wtedy to nie miało żadnego znaczenia w oczach Bożych. Dlatego Bóg powiedział członkom swojego ludu, aby rozdzierali swoje serca, a nie szaty, i wrócili do Niego. I to jest zapisane w Joela, w 2:13. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Bóg chce człowieka ratować, Bóg chce człowieka za każdym razem podnosić, dźwigać i nieść go w swoich ramionach. Bóg chce każdemu z nas pomagać, ale my musimy reagować na zło. Zawsze musimy reagować na zło. My zawsze musimy być uczuleni w tym punkcie. Nie możemy być wierzącymi ludźmi, którzy znajdują się pośród tego świata i ci ludzie przeklinają, a my nawet jakby nie zwracamy na to uwagi. Nie zauważamy w ogóle tego, że ludzie przeklinają. Nie mówiąc już, że nie zwracamy uwagi ludziom na to, że przeklinają, że nieczystego języka używają. Powinniśmy reagować. Ale już mówię, chrześcijanom, wierzącym ludziom tak powszednieje grzech i to jest taki napór demoniczny na ten świat w obecnych czasach, że ludzie nie mają już nawet wyczulonych zmysłów reagowania na to, co jest nieczyste. Jeżeli nawet zaczynamy z kimś rozmawiać i zaczynamy, ja szczególnie rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą ze mną rozmawiać o jakichś tam problemach życiowych i opowiadają mi konkretną sytuację i w pewnym momencie ja słyszę to niewłaściwe, to niewłaściwe, to niewłaściwe, to wszystko niezgodne ze Słowem Bożym i powiem wam szczerze, że coraz bardziej, coraz więcej, coraz częściej zaczynam widzieć, że ludzie w swoim życiu nie zauważają, że robią rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym. Niepodobające się Bogu. W oczach Bożych grzeszne. Kiedy zaczynam mówić ludziom, że to jest niewłaściwe i to jest niewłaściwe, robią, otwierają szeroko oczy i mówią, no nie wiedziałem, że to jest niewłaściwe. Dlaczego? Dlatego, że Księga Zakonu zakurzona leży w kącie. A jeśli nawet bierzemy ją do rąk naszych, to czytamy ją jak w letargu. Jakbyśmy byli w jakimś amoku. Jakbyśmy byli w jakimś takim stanie psychicznym, że nie dociera do nas w ogóle słowo. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, apostoł Paweł o tym pisze, że mogą oczy człowieka i uszy człowieka tak być zasłonięte, że człowiek nie będzie reagował na grzech, nie będzie reagował na zło. Będzie w takim stanie swojej psychiki, swoich emocji i swojego ducha, że nie będzie odczuwał poczucia winy wtedy, kiedy robi coś, co nie podoba się Bogu. To coś złego? No co to jest złego? No poczytaj w Biblii, to zobaczysz, co to jest złego. Właśnie Izraelici zaczęli tak postępować i kiedy znaleźli Księgę Zakonu, zaczęli ją czytać, no to porozdzierali swoje szaty. Czy my, jak zagłębimy się w Słowo Boże, rozerwiemy szaty naszego serca? Czy zaczniemy reagować na to, co Słowo Boże mówi, na temat naszego postępowania, czynów, których się dopuszczamy? Czy zobaczymy, że nasze sumienie jest napiętnowane? Ma na sobie piętno występku. Wiecie, co to znaczy piętno występku na sumieniu? To oznacza, że w tym miejscu, w którym jest to robione, co jest przeciwko woli Bożej, masz pieczątkę. I jak to jest robione, ty nie widzisz, że to jest coś złego. Przyzwyczajasz się do złego. Przyzwyczajasz się. Rozdzieranie serca, nie szat, jest w naszym wewnętrznym człowieku pokutą. To jest pokuta. Pokuta i nawrócenie są wyrazami bliskoznacznymi. Żebyśmy wiedzieli, to są bardzo podobne wyrazy i oznaczają właściwie oznaczają to samo. Wewnętrzną przemianę. Trudno je rozróżnić. A więc zobaczmy, pokuta i nawrócenie mają to wspólne, że odwracamy się od zła. Odwracamy się od rzeczy nieczystych. Odwracamy się od tego, co się Bogu w życiu naszym nie podoba. Wszystkie ruchy religijne zaczynały się zwykle od wezwania do pokuty. Wszelkie przebudzenia, ostatnio czytaliśmy w tych trzech książkach Boży Generałowie, nie wszyscy może czytali, ale część tych osób, które czytały, tam było wyraźnie pokazane. Wszędzie tam, gdzie zaczynał się ruch przebudzeniowy, gdzie Duch Święty zstępował i działy się wielkie rzeczy pod wpływem Ducha Świętego, to pierwsza rzecz, która następowała w tym momencie, to była pokuta. To była pokuta, że odwracali się od złego, nawracali się, przychodzili z powrotem do Pana. I my musimy w zasadzie w tym samym kierunku pójść. Jako wierzący ludzie, żyjący w czasach ostatecznych, kiedy Bóg powiedział, że poruszy całe to miasto, Bóg nie poruszy tego miasta bez naszej pokuty. Musimy to wiedzieć. Musimy stać się przykładem dla ludzi, żeby nas obserwowali. Jeżeli rozważysz, czy coś jest według woli Bożej w twoim i w moim życiu, czy nie, to pomyśl, rozważ to. Przemyśl to sobie w domu. Czy chciałabyś, żeby to właśnie, co robisz, co uważasz, że może nie jest złe, żeby wszyscy dookoła ciebie to robili? Czy chcesz stać się przykładem, żeby inni ludzie zaczęli ciebie naśladować w tym? Wszyscy, którzy się nawracają, którzy ze świata przychodzą do zboru, żeby oni właśnie tak postępowali, żeby to robili. Myślisz, że to jest właściwe? No i wtedy masz ocenę tego, czy to, co robisz, jest zgodne z wolą Bożą, czy nie. Podejście na przykład też takiego przebudzeniowego człowieka Marcina Lutra do pokuty zapoczątkowało w zasadzie nową epokę w dziejach myśli i pobożności chrześcijańskiej. On zapoczątkował właśnie to pokutowanie, a nie podchodzenie w taki sposób odpustowy do grzechów człowieka. Człowiek musi pokutować, musi osobiście przyjść i musi mieć przebaczone przez Boga grzechy. I to o tym on mówił. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus mówi pokutujcie, to chce, aby całe życie nasze było nieustającą pokutą. Chce, aby całe nasze życie było pokutą. Abyśmy cały czas obserwowali siebie, nie obserwowali innych, tylko obserwowali siebie, oceniali i pokutowali i zawracali ze złej drogi. Bo cały czas w złym kierunku zaczynamy iść. I jeżeli nie zwracamy na nasze życie uwagi, to nawet chociażbyśmy byli ludem Bożym, wybranym ludem Bożym, tak jak Izrael, to zobaczmy, zakon był odłożony w kąt, nawet nie wiedzieli, gdzie on leży. I co się stało? Zboczyli. Poszli w świat, poszli w pogaństwo. Widzimy? I my pójdziemy w pogaństwo, tak zwane wtórne pogaństwo, jako chrześcijanie zaczynamy odchodzić od Boga i zaczynamy naśladować ten świat, zaczynamy grzeszyć, niezgodnie z wolą Bożą postępować. W Starym Testamencie opisana jest pokuta Achaba. To zawsze jako taki negatywny człowiek podawany jest w kazaniach, ale tu akurat jest taka sytuacja opisana ciekawa pokuty Achaba. Achab reaguje na napominające słowo proroka Eliasza. I to jest pierwsza królewska 21-27. A gdy Achab usłyszał te słowa, które wypowiedział Eliasz, rozdarł swoje szaty, wziął wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony. I wiecie, co się wtedy stało? A wtedy Bóg objawił Eliaszowi, że na skutek zmiany w życiu króla nie ześle nieszczęścia na niego. I to jest ciekawe. Bóg zawsze odwraca swój sąd i odciąga ten sąd, odejmuje ten sąd z twojego i mojego życia, jeśli pokutujemy, jeśli zawracamy ze złej drogi. Rozdzieranie szat ma stanowić dowód pokuty. To jest dowód pokuty. Radykalną reakcją na wiarołomstwo, które zapanowało w Izraelu, to było rwanie włosów z głowy i z brody. Jeżeli pokutowali, jeżeli zorientowali się, że zaszli naprawdę za daleko, to rwali włosy i rwali włosy z brody. Niektórzy z was mieliby z tym problem, ale ja bym nie miał problemu, mógłbym rwać. Ale kochani, prawda jest taka, że chodzi cały czas o nasze serca. Ma to być wyrazem takiej głębokiego błagania Boga, sprawiedliwego i zawistnego w miłości o przebaczenie. Czy naprawdę wołamy gorąco do Boga o przebaczenie naszego niewłaściwego postępowania? Czy naprawdę robimy to? Bo to jest naprawdę ważne. Ja mam to przekazać zborowi, aby każdy z nas pokutował. To nie jest tak, że ja mam pokutować i jeszcze Marcin i Adam, a pozostali nie muszą. Wszyscy mamy pokutować. Naprawdę wszyscy odstępujemy od Pana. Naprawdę wszyscy zaczynają tak, jak ten posłaniec biegł w rozdartych szatach, ale kiedy przybiegł do Chlego, tam jest powiedziane, że jeszcze miał co? Kurz na głowie. Na każdym z nas osiada ten brud tego świata. Jak pracujesz, jak głosisz słowo, co byś nie robił, to zawsze kurz tego świata będzie osiadać na tobie i na mnie. I to jest to zło, które przychodzi od demonów. To jest to zło, które przychodzi i zaczyna zarządzać naszym życiem. Kochani, już nie jeden raz z tego miejsca wspominałem. Czy trzeba w domu robić porządek? Trzeba? Trzeba. A bałagan? Trzeba robić? Nie trzeba. Czy trzeba przyjść do domu i porozsiewać kurz wszędzie? Nie trzeba. A jest? No przecież wszyscy wiemy, że jest. Wiecie, jak to się dzieje? Bo brud tego świata krąży wszędzie. I od ciebie zależy, gdzie osiądzie, a gdzie nie osiądzie. Jeśli przykryjesz coś krwią Chrystusa, to tam nie osiądzie. Jak położysz w jakimś miejscu jakiś przedmiot, i długi czas nie ruszasz go, weźmiesz ten przedmiot, pod spodem nie będzie kurzu, ale na tym przedmiocie będzie. Pamiętaj o tym, że zawsze na tobie i na mnie będzie osiadać kurz tego świata, brud tego świata i musimy pokutować. To jest właśnie powód, dla którego musimy pokutować. W Ezdrasza w 9 rozdziale, 3 wersecie jest powiedziane tak. Gdy usłyszałem te słowa, mówi Ezdrasz, rozdarłem moją szatę i płaszcz, rwałem włosy na swojej głowie, ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Czy martwimy się wtedy, kiedy w naszym życiu odstępujemy od Pana? Czy zaczynamy myśleć o tym, czy coś robimy w tym kierunku? Właśnie pokutę mamy przeżywać bardzo głęboko, a nie powierzchownie. Nie tylko powierzchownie sobie pomyśleć, o, coś źle zrobiłem, no to jakoś tam poprawię to. Nie ma tak. Po prostu zrobiłeś błąd. Mówiłeś coś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Mówiłeś coś, co się nie wypełnia. Teraz jest czas na pokutę. Jest czas na pokutę. Na odwrócenie się od tego. Na przyznanie się do swoich błędów. Na wypowiedzenie tego szczerze, otwarcie Bogu na kolanach, przemyślenie wszystkiego. Dlatego właśnie prorocy, którzy zawsze stali na straży Słowa Bożego, nawołują do zdecydowanego przeżywania pokuty. Zdecydowanego przeżywania pokuty. Nie możesz ręką machnąć na to, co mówisz, ani nie staje się tak, jak Słowo Boże mówi. Prorok Joel mocno podkreśla niewystarczalność samych tylko rytualnych czynów. Niewystarczające rozerwanie tylko szaty. Zobaczmy, Ezdrasz rozdarł szatę, płaszcz i co jeszcze robił? Rwał włosy z głowy i z brody i usiadł przybity. Usiadł przybity. Co, gwoździami przybity? No nie. Ale usiadł przybity, zmartwiony. A więc co robił wtedy? Rozmyślał. Widzimy? To musi wejść do twojego wnętrza. Musisz to przemyśleć. Musisz to rozważyć. Takie modne słowo medytować. Musisz porównać się do Słowa Bożego. Przeżycia ludzi, których życie naznaczone zostało pokutą, wskazuje, że człowiek potrzebuje i dzisiaj tego kompleksowego, odnawiającego przeżycia. Każdy z nas potrzebuje, aby to wszystko w naszym życiu się stało, tak jak robił to Ezdrasz. On to robił naprawdę szczerze, zapamiętale, bardzo głęboko, a nie powierzchownie. Dzisiaj też istnieje niebezpieczeństwo, aby nie popaść w taki rytualno-magiczny sposób traktowania pokuty. Że jakieś tam czynności się tylko wykonuje. Aby to było dowodem, że pokutujemy. Musimy pamiętać, że szczere wyznanie grzechu w modlitwie wymaga autentycznego wejścia w siebie na wzór Syna marnotrawnego. Pamiętamy, co tam jest powiedziane? To nie było tak, że opisane jest, no i wstał syn marnotrawny i poszedł do ojca. Usiadł i przemyślał. I zaczął myśleć, ojciec mój to, ja to. No, to poproszę tak, powiem tak. Widzimy? Zobaczmy, że on wszystko przemyślał, co on powie. Ojciec go przytulił, ojciec go pokazał, jak go bardzo kocha, ale on wypowiedział to, co chciał wypowiedzieć. Nawet jeśli Bóg cię przytuli, jeśli Bóg ci przebaczy wszystkie grzechy, ale masz przyjść do Boga i powiedzieć szczerze, co zrobiłeś, żeby Bóg widział, że ty rozumiesz to, co zrobiłeś, zrobiłaś. Rozumiesz to. Modlitwa powinna być też poprzedzona takim bardzo głębokim rozmyślaniem. Tak jak wspomniałem, taką medytacją, rozmyślaniem. Zanim staniesz na kolana, zanim zaczniesz modlić się do Boga, przemyśl najpierw, co chcesz Bogu powiedzieć. Panie i Boże, Wszechmogący, nie w trakcie, jak się już modlisz, dopiero myśleć, co by tu jeszcze powiedzieć. Masz to mieć przemyślane. Masz to mieć rozważone. A nawet jeśli dobrze nie pamiętasz, to sobie zapisz. Ja już nie jeden raz tak robiłem. Na karteczce sobie zapisałem, modliłem się, miałem karteczkę, wyraźnie dużymi literami napisałem, palcem trzymałem. Jak się o to pomodliłem, wtedy przesunąłem niżej, a jeszcze Panie, taka i taka sprawa. I mówię konkretnie, co przemyślałem i co chcę, żeby się zmieniło w moim życiu. Może jesteś zdziwiony, że potrzebny jest notatnik przy modlitwie do Boga. Ale jeśli pokutujesz i chcesz wyznać Bogu naprawdę szczerze, to naprawdę wszystko złe, co zrobiłeś, nie możesz tego zapomnieć. Wstajesz z kolana, już zaczynasz coś robić. Aha, jeszcze to nie powiedziałem Bogu. Znowu stajesz na kolana, znowu chwilę się pomodlisz, wstajesz, odchodzisz, już pijesz herbatę, później, a nie, jeszcze tamto nie powiedziałem Bogu. Bóg to nie jest taka służka, wyłaź spod łóżka. Bóg to jest poważna osoba, potężna, a powiem najpotężniejsza. Dlatego musisz traktować Boga poważnie. I musisz traktować swoją rozmowę z Bogiem bardzo poważnie. Jak idziesz do jakiegoś urzędu, gdzie masz przedstawić swoją sprawę, jak masz przygotowane wszystko? Na piśmie masz przygotowane, aby czegoś nie przeoczyć, aby kogoś nie obrazić, aby pozytywnie załatwili twoją sprawę. Jedziesz na konferencję, masz wszystko zapisane, żeby później nie pomylić rzeczy. Boga tym bardziej traktuj poważnie. Nasze wyznanie Bogu słowami żałuję, wierzę i pragnę wymaga serc prawdziwie wierzących i pokutujących. Jeśli masz Bogu powiedzieć, że czegoś żałujesz, to musisz Bogu dokładnie powiedzieć, czego żałujesz. Jeśli masz Bogu powiedzieć, że wierzysz, to dokładnie powiedz, w co wierzysz. A jeśli chcesz Bogu powiedzieć, że pragniesz, to powiedz dokładnie, czego pragniesz. Traktuj Boga naprawdę poważnie. Stale jesteśmy poddawani doświadczeniu naszej wiary. Kiedy są słowa wypowiedziane, a my je często wypowiadamy, zawadź się daje i zawadź się przelewa na odpuszczenie grzechów. Wiecie, o czym mowa? O krwi Jezusa Chrystusa. Prawdą stają się też słowa Jezus Chrystus chce, aby całe nasze życie było nieustanną pokutą. Pod krzyż, żebyśmy Jezusa Chrystusa przychodzili i pokutowali. Z naszej niewierności, z naszego braku gorliwości. Przemyślmy wszystko. Ja nie będę podpowiadał. Każdy z nas niech przemyśli sam. Jak bardzo jest gorliwy, jak bardzo jest oddany, jak wielkim jest grzesznikiem, jak musi pokutować w swoim życiu, co nieczyste. Wiecie, co to jest pokuta? Pokuta jest takim rewolucyjnym postawieniem Boga w centrum naszego życia. Od wszystkiego się odwracasz, Boga stawiasz w centrum. W samym centrum. Dotychczas nie miałeś w centrum, a teraz masz w centrum. Dotychczas interesowaliśmy się wszystkim dookoła nas, wszystko nas interesowało. Między innymi też Bóg nas interesował. Pokuta to jest odrzucenie wszystkiego, a postawienie w centrum Boga. A więc Bogiem się interesuje, no tam przy okazji czegoś, co robię, to też kontaktuję się z innymi rzeczami. Na co innego zwracam uwagę, a najważniejszy jest dla mnie Bóg. A więc przez pryzmat Boga zwracam uwagę na to, co mówię, czego dotykam. Przez pryzmat tego, co się Bogu podoba, mam kontakt z takimi ludźmi albo z innymi, albo nie mam kontaktu, albo odrzucam tych ludzi wokół siebie i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I nie kieruj się w swoim życiu opinią ludzi, ale opinią Boga. Są ludzie i podzielili się ludzie, jedni są za tą partią, drudzy są za tamtą partią. A za jaką ja mam być jako pastor? No za jaką ja mam być partią? Za Bogiem. Dopiero wtedy mogę oceniać to, co robią ludzie, czy jest zgodne z jakimś tam prawem Bożym, czy nie. Przyjmuję, jeśli jest coś zgodne. A jeśli ten sam, za którym ja popieram go i ta, on robi coś przeciwko woli Bożej, to ja go nie słucham. Dlatego mamy być ludźmi, którzy postawili w centrum Boga. I to jest najważniejsze.